Chciałbym mówić o tym, jaki jest Bóg. Jaki jest Bóg, że Bóg, nasz Bóg, w którego wierzymy, jest dobrym Bogiem. Z urodzenia jestem Polakiem, moi rodzice są Polakami, więc jeśli będę coś mówił o Polakach, to dlatego, że jestem Polakiem. Czasami pamiętam, że kiedyś po kazaniu jedna osoba w innym zborze podeszła do mnie i mówi: czemu ty nie lubisz tych Polaków tak bardzo? Bo ciągle w kazaniu nawiązujesz do Polaków. Ja mówię, bo jestem Polakiem. Nie mam pochodzenia żydowskiego czy jakiegoś innego. Jestem Polakiem. To o kim mam mówić? Większość Polaków, nasz naród, jeśli chodzi o nasz naród, została wychowana w przeświadczeniu, że ten Bóg, w którego wierzymy, chrześcijański Bóg, zasiada w niebie. I kiedy mówimy o tym naszym Bogu, Bogu Ojcu, czy o Bogu Jezusie, też jest wspominany Duch Święty, to już tutaj się zaczyna robić problem, bo większość Polaków nie wie, o co chodzi w ogóle z tym Duchem Świętym, z tym takim białym gołąbkiem latającym, że jest to wielka tajemnica. I w ogóle ludzie w Polsce, kiedy mówią o Bogu, czy mówią o Trójcy, to ciągle są przeświadczeni, że to jest wielka tajemnica wiary i nie wiadomo, o co chodzi. Wierzymy w jednego Boga, ale trzy osoby i ludziom się robi straszny mętlik. I kiedy taki przeciętny Polak myśli o Bogu, kiedy wyobraża sobie, jak Bóg, kim jest Bóg, jak funkcjonuje, to większość ludzi ma takie wyobrażenie, że to jest starszy pan z taką siwą brodą, na pewno. Ma siwe włosy, starszy. No już trochę istnieje, prawda? Więc to na pewno musi być ktoś starszy, zasiada na tronie, w niebie. I dość ma surową twarz, taką poważną, bo zarządza całą kulą ziemską, ma dużo problemów, więc po prostu jest taki skoncentrowany. No, jest, dzieci w Afryce głodują, wojna jest w Iraku i w wielu innych państwach. Więc takie przeciętne wierzenie takiego Polaka to jest, że to jest Bóg Ojciec, to jest starszy pan zasiadający na tronie z taką surową twarzą. No i kiedy myślimy, większość Polaków, kiedy myśli o Bogu Ojcu w kategoriach cech, jakie ma cechy Pan Bóg, no to, że jest przede wszystkim sprawiedliwy, święty. I może nas też doświadczać cierpieniem na przykład. To jest też powszechne wierzenie, że jeśli ktoś ma jakieś problemy w życiu albo wchodzi w jakiś grzech, no to trzeba uważać na Boga Ojca, bo może ukarać. Takie ludzie często na wsiach mówią, że jak się dzieje jakieś nieszczęście w rodzinie, no to Pan Bóg karze tą rodzinę. Bo tam ich dziadek coś tam w trakcie wojny, albo wujek, albo coś tam. Takie typowe, powszechne wierzenia są takie, że Boga można bardzo łatwo zdenerwować. Wyprowadzić Go z równowagi, no i wtedy On na nas postawi krzyżyk, albo nas będzie karał, albo ześle jakąś chorobę na nas. I podejście do Polaków do Pana Boga ma trochę takie zabarwienie związane z lękiem. Ludzie się boją Boga, Boga Ojca przede wszystkim. Boją się, szanują Go, jest On tajemniczy, ale jest to związane często ze strachem. I słuchajcie, kiedy czytałem o naszych prapradziadkach, którzy byli Słowianami, to myślę, że zdajecie sobie sprawę z tego, że nasi dziadkowie nie mieszkali tutaj od stworzenia świata, od Adama i Ewy, prawda? To nie są nasze tereny. To nie było tak, że Adam i Ewa mieli dzieci i jedno z tych dzieci to był Słowianin, który przyszedł na tę ziemię i powiedział: to jest moje. Chyba tak nie było, co? Kiedy czyta się troszeczkę o ludzkości i tak dalej, wiemy dobrze, że ludzkość nie tylko od Adama i Ewy się zaczęła, ale od Noego też. Że jeden człowiek z żoną i z trzema synami i ich żonami wsiedli na jeden okręt i od nich się zaczyna cała ludzkość. Więc myślę, że dla większości z was nie jest tajemnicą, że nasi prapradziadkowie nie mieszkali na tych terenach, tylko przyszli z Azji, prawda? Z dalekiej Azji Słowianie tutaj przyszli. Później jeszcze za Słowianami przyszli Germanowie. Cała Europa Zachodnia to są Germanowie. Ale kiedy Polacy przyszli z Azji, to chyba wydaje mi się, że zdajecie sobie sprawę, że w Azji nie byli chrześcijanami i katolikami. Niektórzy może tak myślą, że Polacy zawsze byli chrześcijanami i katolikami, nawet kiedy mieszkali w Azji, ale Tak nie jest. Mamy tutaj panią doktor historii, więc później, która dzisiaj przyjmuje chrzest, więc możecie ją później wypytać, czy pastor mówił zgodnie z prawdą, czy co mówią na to wykopaliska archeologiczne i materiały historyczne. Polacy przyszli z Azji i niestety nie byli katolikami i chrześcijanami. Chrzest przyjęliśmy w 966 i zanim przyjęliśmy chrzest, Słowianie wierzyli w różne bóstwa, ale jednym z takich bożków, którego wierzyli, był Perun, bóg nieba i piorunów. I może stąd są te wierzenia, że jak uważaj, bo jak będziesz źle postępował, to Bóg Ojciec poczęstuje cię piorunem. Uważaj, bo jeśli w twojej rodzinie ludzie źle postępują, źle myślą, to Bóg będzie karał. Ale to są wierzenia nie mające nic wspólnego z Pismem Świętym, tylko to są wierzenia Słowian. Słowianie tak wierzyli. Dlaczego tak? Bo w 966, kiedy Polska przyjmowała chrzest, to nie było tak, że król Polski ściągnął zakonników z Rzymu wielkiej ilości, oni szli od wioski do wioski, od miasteczka do miasteczka i nauczali. Nie było tak. Zakonnik stał nad rzeką, przeganiali wioskę przez rzekę, a on ich chrzcił w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tak wyglądał chrzest Polski. Więc ludzie wracali do chat, dalej modlili się do Peruna i do innych bożków i później to się mieszało z chrześcijaństwem. Więc to, jak Polacy dzisiaj wierzą, nie ma nic wspólnego z Pismem Świętym. To są wierzenia w Boga Peruna, który był straszny, trzeba było się go bać, darzyć go szacunkiem, ale też bać się go. To nie jest chrześcijański Bóg. Dlatego, kiedy zaczynamy mówić o Bogu ludziom, czy o Jezusie Chrystusie, czy o Bogu Ojcu, Duchu Świętym, to ludzie próbują z nami rozmawiać, ale jeśli ktoś nie przeczytał przynajmniej raz w życiu Nowego Testamentu albo Biblii, to w sercu i w głowie takiego Polaka to są wierzenia dziadków. To nasi dziadkowie bali się Boga. I przenieśli bojaźń z pogańskich bóstw słowiańskich na Boga Ojca. Boją się teraz Boga Ojca. Bo nie wiedzą, kim jest Bóg Ojciec. Pomieszali te wierzenia słowiańskie z wierzeniem chrześcijańskiego Boga. Dlatego większość Polaków, z którymi ja jako pastor rozmawiam, po prostu boi się Boga Ojca. Darzy go szacunkiem, starszy pan, ale bardzo łatwo go zdenerwować. Większość Polaków chodzi do kościoła w poczuciu lęku i obowiązku, ponieważ nie pójście w niedzielę do kościoła jest grzechem ciężkim, tak kościół naucza. Nie ma ani jednego wersetu w Biblii, że jak nie przyjdziesz w niedzielę do kościoła, to masz grzech ciężki. Niechodzenie w niedzielę do kościoła prowadzi do ciężkich grzechów, bo po prostu słabniesz duchowo, ale nie pójście w niedzielę do kościoła nie jest grzechem. I większość ludzi chodzi do kościoła z powodu poczucia obowiązku i lęku, bo trzeba wierzyć w Boga. Ale pytanie, w jakiego Boga mamy wierzyć? Jaki ten Bóg naprawdę jest? Kiedyś w mojej rodzinnej miejscowości Kraśnik na Lubelszczyźnie moja koleżanka usłyszała pukanie do drzwi, więc otworzyła drzwi. Tam stał młody chłopak, ostrzyżony na łyso, w stroju takim hinduskim, wyznawca Hare Krishna, który sprzedawał książki Hare Krishna. I on mówi, że dzień dobry, mam tutaj świetną pozycję o Hare Krishna, o tym, jak się napełnić pokojem, w ogóle swoje życie całe zmienić. Na co moja koleżanka mówi, ale ja już mam swojego Boga. Moim Bogiem i moim Królem i Panem jest Jezus Chrystus. Na co mu ten chłopaczek mówi tak, nie chciałbym wierzyć w takiego Jezusa Chrystusa, który ciągle straszy piekłem, wysyła ludzi do piekła, jest groźny i po prostu grozi ludziom kara za grzechy i tak dalej. Mówi, bo Boga, którego ja tutaj głoszę i sprzedaję książki, mówi o tym, że Bóg jest dobry, że człowiek, kiedy porządnie żyje, to po prostu ulata do nieba i przestaje w zasadzie istnieć, a jak źle żyje, to znowu się w cielaku poprawia. Tu takie jedno życie i od razu. Ja nie chcę w takiego Boga wierzyć. A co moja koleżanka mówi tak. Wiesz co? Możesz sobie wymyśleć Boga, jakiego chcesz. Możesz sobie siąść i pomyśleć tak. Jaki Bóg by był fajny, byłby, w którego bym uwierzył? Jaki Bóg by mi pasował? I możesz to sobie wymyśleć, spisać na kartce, a później się tak modlić i tak wierzyć. Ale co będzie, kiedy umrzesz i staniesz przed tym prawdziwym? I chłopak już nie miał nic do powiedzenia. W głębi duszy, wychowany w tradycji katolicko-chrześcijańskiej, wiedział, że po prostu jest ktoś inny. Że jest ktoś. Ale prawdopodobnie ten chłopak porzucił Boga chrześcijańskiego, bo miał zły wizerunek tego Boga. Bo może rodzice go zmuszali do chodzenia do kościoła, bo go ciągle straszyli, że jak nie pójdzie w niedzielę, to ma ciężki grzech, bo to jest straszny Bóg, bo trzeba chodzić, bo trzeba mu się pokazać, bo trzeba go szanować, trzeba się go bać. I może ciągle wzrastał w tym strachu i w końcu powiedział, a dosyć mam tego strachu. Bóg hinduski mi się bardziej podoba, Hare Krishna. Większość niestety Polaków ma z tym problem. Kiedy człowiek często dorasta, kiedy rodzice już nie mają wpływu, kiedy mama już nie pyta, a byłeś w kościele, bo już jesteś dorosły, to wtedy mówisz, a dlaczego ja mam do tego kościoła chodzić w końcu? Ja już mam dosyć tego strachu. Wiecie, w Polsce jest mało ateistów. Rośnie ta liczba i bardzo szybko się rozwija. Jest około 5% ateistów, którzy nie wierzą w nic. Ogólnie mówiąc, my jako polski naród jesteśmy narodem wierzącym w to, że jest Bóg. Ale to naród, który wierzy w kogoś, o kim nic nie wie. Wierzymy w Boga, o którym nic nie wiemy bardzo często, większość Polaków, albo źle wierzy w Boga. W ogóle wierzy w kogoś, kto nie istnieje. Bardzo często nasze wierzenia są związane z tym, co nam przekazała nasza babcia, mama, ciocia. I to one nas uczą. Mężczyźni, faceci mają trochę inne ulubione tematy. I to ten ulubiony temat mężczyzn to nie jest Bóg. Mężczyźni raczej rozmawiają o samochodach, o polityce, o pracy, ale nie o Bogu. Bóg Ojciec w wierzeniach Polaków to taki tajemniczy jegomość, odległy, starszy, zajęty, karzący i pełen gniewu, którego trzeba się bać. To jest takie powszechne wierzenie, że taki jest Bóg Ojciec. Odległy, staruszek, zajęty, karzący i pełen gniewu, że łatwo go jest wyprowadzić z równowagi. I to powszechne wierzenie Polaków nie ma nic wspólnego z Biblią. Bóg taki nie jest. Bóg taki nie jest. To jest wiara w Boga Peruna. Ale Bóg Ojciec, o którym czytamy w Biblii, jest zupełnie kimś innym. I niewielu Polaków wie, że Bóg Ojciec jest dobry. Kiedy w wieku 21 lat świadomie powiedziałem, pierwszy raz zwróciłem się do Boga Ojca świadomie, bo zawsze odmawiałem pacierz, którego mnie nauczyła mama, ustalone modlitwy. Ale kiedy w wieku 21 lat świadomie po raz pierwszy zwróciłem się do Boga dwoma zdaniami i Bóg dosłownie wszedł w moje życie, do środka mnie. Jedną z pierwszych rzeczy, którą usłyszałem, kiedy Bóg zaczął do mnie mówić od środka, bo nauczył mnie słuchać swojego głosu, ale w środku, w myślach, powiedział, cokolwiek by się nie działo w twoim życiu, pamiętaj, jestem dobry. Ponieważ Bóg widzi przyszłość, wiedział, ile będę miał jeszcze kłopotów. Kłopotów w małżeństwie, z wychowaniem dzieci, kłopotów, niestety muszę to powiedzieć, z ludźmi. Jako pastor nie jest łatwo pracować z ludźmi. A wiele łatwiej jest sadzić roślinki i podlewać. Bo rośliny są bardzo wdzięczne. Roślina, jeśli o nią dbasz, rośnie i wydaje owoce. Z ludźmi jest trochę inaczej. Możesz komuś poświęcić 3-4 lata, dbać i później ta osoba może powiedzieć, że jesteś niedobrym człowiekiem, mimo że poświęciłeś mu wiele czasu. I w pracy z ludźmi trzeba mieć postawę ojca. Trzeba mieć postawę tak w sercu ojcowską, że patrzeć na człowieka jak na dziecko. Nie można do własnego dziecka powiedzieć, nie jesteś już moim dzieckiem, bo źle o mnie myślisz. Nikt tak nie zrobi z rodziców. Więc Jedną z pierwszych rzeczy, Bóg patrząc w przyszłość i widząc moje kłopoty, którą usłyszałem wyraźnie, Bóg powiedział: synu, pamiętaj, jestem dobry. I wiele rzeczy różnych, trudnych się działo w moim życiu, nie będę ich teraz opowiadał, ale ciągle ta myśl wracała od środka i mówiła: Pan Bóg jest dobry. Jeśli teraz mam kłopoty w życiu, a Bóg jest dobry, to jeden z pastorów angielskich nazywał się Wesley. Od niego zaczęło się wielkie przebudzenie w Anglii. Facet głosił zwykłym rolnikom, górnikom. Był ciągle prześladowany, rzucali w niego ciągle kamieniami. Kiedyś przez 3 dni w niego nikt nie rzucił kamieniem, więc szedł z konia, klęknął i powiedział tak: Boże, czym zgrzeszyłem, że od 3 dni nikt we mnie kamieniem nie rzuca? I zza rogu wleciał pewien człowiek, rzucając kamieniami, mówiąc: ty heretyku. A on wsiadł na konia i uradowany pojechał dalej. Dzisiaj zupełnie na odwrót. Dzisiaj, jeśli ktoś, baptysta, dostanie kamieniem, to powie: Boże, czym zgrzeszyłem, że kamieniem we mnie rzucają? Gdzie ty jesteś? Czemu mnie nie chronisz? Ale Biblia mówi, że jeśli będziesz mówił o Jezusie, będzie sprzeciw. Wiecie, co ten człowiek powiedział? Wesley? Wesley powiedział, że zawsze w życiu człowieka wierzącego, kiedy pojawiają się kłopoty finansowe, choroby, problemy, to jest to nic innego jak Boże błogosławieństwo, tylko że w przebraniu. Zobacz, ile kłopotów każdy z nas miał w życiu, a jak to Pan Bóg później ciekawie rozwiązał. Każdy kłopot w twoim życiu jest tylko po to, żeby się bardziej nauczyć zaufania do Boga. Jest on jakby przebrany, że to nie jest, że to jest Boże błogosławieństwo. Ale człowiek, większość ludzi wierzących, która nie ufa Bogu Ojcu, bo nie wie, jak Bóg funkcjonuje, kiedy pojawiają się problemy w życiu, przychodzi, dosłownie wrzeszczy i krzyczy: Boże, gdzie jesteś? Przecież ja chodzę do kościoła, czytam Biblię i się modlę. Większość z nas ma poważne problemy w tym, żeby zaufać Panu Bogu, kiedy pojawiają się kłopoty. Dlaczego jest nam tak trudno zaufać? Większość z nas ma bardzo poważne kłopoty z uwierzeniem w to, jaki Bóg naprawdę jest. Większość z nas, nawet jako ludzie wierzący, mamy bardzo często fałszywy obraz Boga Ojca. Niektórzy z nas, albo dlatego, że zostali surowo wychowani, nawet jako baptyści, niektórzy z nas nawrócili się do Jezusa i wyszli z innego kościoła, gdzie w domu nie czytano Biblii, ale bardzo często nasze powszechne myśli i wierzenie na temat Boga Ojca to są takie, że my mamy fałszywy wizerunek, kim Ojciec jest. Jako 21, kiedy miałem 21 lat i oddawałem swoje serce Jezusowi, to takie powszechne wierzenie, jakie było w moim sercu, że wiedziałem, że Jezus umarł za moje grzechy na krzyżu. Ale po co to zrobił, tego już nie wiedziałem. Domyślałem się, że pewnie chodzi o to, żeby były święta grudniowe i wielkanocne, no nie? Bo gdyby Jezus nie przyszedł, nie mielibyśmy tych świąt. Bardzo ważna jest Wigilia. Ale po co Jezus za mnie umarł? Raczej myślałem, że to Żydzi go ukatrupili, więc można niezbyt mieć dobre myśli o Żydach. Uważałem też, że jestem dobrym chrześcijaninem. Dlaczego? Bo chodzę do spowiedzi, do kościoła, nikogo nie zabiłem, więc w nagrodę pójdę do nieba. Oczywiście przez czyściec, ale do nieba. Bo nikogo nie zamordowałem i żadnemu sąsiadowi nie ukradłem samochodu. Kradzież czereśni, truskawek u sąsiada, to nie kradzież, bo to takie małe przecież. Kradzież się zaczyna od większych przedmiotów. Zobaczcie, to jest typowo powszechne wierzenie wielu Polaków. Wiedziałem, że jest Bóg Ojciec, jako młody człowiek, trzeba się Go bać i szanować. Ale kiedy po raz pierwszy przeczytałem Nowy Testament, zrozumiałem, że idę do piekła, że kłamię regularnie, że cudzołożę, że się upijam. Nigdzie w Biblii nie znalazłem, że alkoholicy idą do piekła. Tylko w Biblii jest powiedziane, że jeśli jakiś mężczyzna czy kobieta regularnie się upija, to grozi mu piekło. Nie czyściec, ale piekło. I kiedy zwróciłem się do Boga i poprosiłem Go, żeby weszedł w moje życie, że nie chcę iść do piekła, to w tym momencie Bóg mnie zbawił. Bóg potraktował bardzo szczerze to, co ja zrobiłem. Przyszedł i wszedł dosłownie do środka mnie, zamieszkał we mnie. I mimo tego przeżycia nadal miałem zły wizerunek Boga Ojca. Nadal nie wiedziałem, jaki Bóg jest. Kiedy po raz kolejny sięgałem po Biblię i czytałem, dopiero wtedy Bóg zaczął mi pewne rzeczy układać w głowie. I wtedy dopiero usłyszałem po raz jakieś 3 miesiące później, jak Bóg do mnie mówi: pamiętaj, synu, cokolwiek będzie się działo w twoim życiu, czy coś dobrego, czy złego, pamiętaj, jestem dobry, jestem po twojej stronie, nie zostawię cię. I wiele razy miałem takie wrażenie, że skoro oddałem swoje serce Jezusowi, czytam każdego dnia Biblię i modlę się, to czemu takie trudne rzeczy się dzieją w moim życiu? Wielokrotnie miałem wrażenie, że rozmawiam tylko z sufitem albo ze ścianą, a nie z Bogiem. Wiele razy było tak, że modliłem się przez miesiące i nic się nie zmieniało. Wiele razy pytałem Pana Boga, dlaczego się ukrywasz i nie odpowiadasz? Dlaczego jest cisza? Dlaczego nie rozwiązujesz tego problemu? I wtedy wracały ciągle te myśli. Synu, tego teraz nie rozumiesz, co się dzieje w twoim życiu, ale pamiętaj, jestem dobry i całkowicie kontroluję sytuację, która się dzieje. I powiem wam, że dzisiaj, kiedy już dłużej jestem wierzący niż niewierzący byłem, to najtrudniejsze rzeczy, przez które Bóg mnie przeprowadził, są dzisiaj dla mnie najcenniejsze. Ale kiedy działy się te trudne rzeczy, to po prostu moją modlitwą było, jak mojego małego synka, pamiętam Tymek, kiedy był mały i weszła mu w drzazga, i kiedy czytaliśmy Biblię, to podniósł rękę i krzyczał do Jezusa: zabierz tą drzazgę! Bo po prostu uważał, że go boli ręka, ma problem i że Bóg jest w stanie rozwiązać każdy problem, bo o tym czytaliśmy w Biblii. Ale najtrudniejsze rzeczy, które działy się w moim życiu, dzisiaj są najcenniejszą kopalnią diamentów. Ale kiedy byłem w tym problemie, mówiłem: Boże, zabierz to. Ale oczywiście trzeba Bogu zaufać. Zauważyłem taką prawidłowość u swoich starszych dzieci, że kiedy moja córka rozwali kolano, to biegnie do mamy, żeby mama jej pomogła. Wiecie, dlaczego nie przybiega do mnie? Bo kiedy przybiega do mnie, mówię: a mówiłem ci, żebyś tam nie łaziła. I cały wykład. Więc ona, darując sobie tych wykładów, od razu biegnie do kogoś, kto bez wykładu ją obandażuje nogę. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, zaczynam nad tym pracować. Wiecie, że Bóg taki jest? Człowiek, kiedy pakuje się w kłopoty i przyjdzie do Boga i mówi: Boże, wiem, że tylko Ty jesteś w stanie mi pomóc, to Bóg nie zaczyna od wykładu, tylko zajmuje się tym problemem. Ale to jest napisane tu. Ale jeśli człowiek w życiu nie przeczytał Biblii, albo czyta i nie wierzy w to, co czyta, to traktuje Boga Ojca jako srogiego ojca, bo bardzo często większość Polaków nigdy nie miała normalnego ojca. Ja miałem tatę, który nie był alkoholikiem, ale to też nie do końca był normalny tata. Bo mój tata nigdy nie powiedział, że mnie kocha. Mój tata nigdy mnie nie przytulił. Mój tata nigdy mnie za nic nie przeprosił. Mój tata nigdy nie powiedział, że mam rację. I kiedy ja się nawróciłem i modliłem się któregoś dnia mojego tatę, ziemskiego tatę, to Duch Święty do mnie powiedział: teraz ty jesteś ojcem dla niego. Bo twój ojciec ziemski jest nienawrócony i jest jak małe dziecko, jest niedojrzały. Ty jesteś dla niego ojcem. I Bóg mnie zachęcił do tego, żeby pójść do mojego ziemskiego taty, przypomnieć mu coś, jak zrobiłem jako szczeniak w dzieciństwie, a zrobiłem straszną rzecz, postawiłem wyżej autorytet mojego kolegi z klasy, szczeniaka, który miał 9 lat niż mojego ojca, bo kiedy z tatą odrabiałem matematykę, to powiedziałem: a mój kolega zrobił to inaczej. I ojciec się wściekł, dosłownie się wściekł. Zaczął krzyczeć, zrobił się cały czerwony. Bo postawiłem wyżej autorytet 9-letniego chłopca niż mojego ojca. I kiedy jako człowiek wierzący Bóg mi to przypomniał, poszedłem do ojca i powiedziałem: tato, pamiętasz tą sytuację, kiedy miałem 9 lat z matematyki? Powiedziałem, że mój kolega zrobił to lepiej niż ty mi powiedziałeś. Tato, ja cię przepraszam. To była zła decyzja. I słuchajcie, mój ojciec, dorosły facet, rozpłakał się. Rozpłakał się, musiałem go przytulić. Bóg mi pokazał, że to ja mam być ojcem dla mojego ojca. Bo większość z nas nie miała normalnych ojców. Rzadko zdarza się rodzina, polska rodzina, która miała normalnego tatę, który mówił ci: jestem z ciebie, synu, dumny, kocham cię, przepraszam cię, masz rację. I kiedy ktoś ma nienormalnego ojca, bo ojciec był albo alkoholikiem, twój ojciec, albo był pracoholikiem, nigdy go w domu nie było, albo był tyranem, jedyna relacja z ojcem to było: odrobiłeś lekcję, jak się nie będziesz uczył, będziesz durniem. Jeśli ktoś ma zły wizerunek ojca, bo miał nienormalnego ojca, to przenosi to bardzo często na Boga Ojca. A jeśli wychował się jeszcze w dziwnym kościele, gdzie ciągle straszyli Bogiem Ojcem, to zaczynamy Boga traktować, wierzymy w fałszywego Boga. To nie jest prawdziwy Bóg chrześcijański. Pewien misjonarz zapytał pewną hinduskę o modlitwę pańską. Uczył ją dosłownie modlitwy pańskiej. I gdy doszedł do końca pierwszego zwrotu: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, ona mu przerwała i powiedziała tak: skoro Bóg jest naszym ojcem, to mi wystarczy, teraz już nie muszę się bać. Bo jej wierzenia w hinduskich bogów polegały na tym, na posłuszeństwie i na strachu. Ale kiedy misjonarz jej tłumaczył, że Bóg jest dobry i to jest twój ojciec, to ona mówi: to ja się już nie muszę bać, to już mam odpowiedzi na wszystkie pytania. Wreszcie prosta kobieta uwierzyła tylko w jedno zdanie z Biblii. A my mamy masę zdań w Biblii, które mówią, że Bóg jest dobry. Bogu chodzi o taką prostotę czytania Biblii. Problem polega na tym, że większość Polaków w ogóle nie czyta Biblii. Nie dlatego, że jej nie mają. Mają. Jak ksiądz chodzi po kolędzie, to staje na stole krzyżyk, woda do święcenia i Biblia, żeby się pochwalić. Mamy, proszę księdza. Nie jesteśmy poganami. Ale posiadanie jakiejś książki nie znaczy, że znasz tą książkę. Moja mama kupowała masę książek, ale to nie znaczy, że ja wszystkie je przeczytałem. W ogóle byłem dumny z tego, że potrafiłem w ogóle żadnej lektury nie przeczytać i zdać. Niektórzy są bardzo dumni, że w ogóle nie czytają Biblii i uważają się za wierzących. Ale to jest takie wszystko pokrętne. Co to znaczy być wierzącym? Jeden z psalmów mówi, że rozważam Twoje słowo nieustannie, dniem i nocą. Bo chcę Ciebie lepiej poznać, bo chcę się Tobie podobać, bo chcę wierzyć w prawdziwego Boga. Ale mamy prawie 38 milionów wierzących Polaków, w cudzysłowie wierzących, którzy są dumni z tego, że są wierzący, tylko w ogóle nie czytają Biblii i nie wiedzą, w jakiego Boga wierzą. I bardzo często wierzą w Boga, który jest straszny. Jak w ich rodzinie powtarza się jakaś choroba, to mówią: to Bóg każe nas. Bo nasz prapradziadek, ja miałem takiego prapradziadka, który weszedł do kościoła i ksiądz powiedział: zima, ja się nazywam Zima, do mojego dziadka powiedział: wynocha z kościoła. A dziadek stał, podobno był taki wielki, powiedział: nie wy. I ksiądz przyszedł, wziął go za bary i powiedział: wynoś się. A on wziął księdza za bary i powiedział: nie wy. Taki prawdziwy szlachcic. Jezus nas, kiedy uczył modlitwy Ojcze Nasz swoich uczniów, to Jezus nie mówił Ojcze Nasz. Jezus mówił po aramejsku, a słowo Abba po aramejsku znaczy tatusiu nasz. Jezus uczył swoich uczniów: kiedy modlicie się do Ojca, mówcie: tatusiu nasz. Pamiętam, że w pewnym kościele, kiedy o tym powiedziałem, to starszy brat powiedział: nie mów tak. Do Boga trzeba się odzywać z szacunkiem. Nie wolno z Panem Bogiem się spoufalać i mówić do Niego: tatusiu, tylko Ojcze nasz. Tylko że Jezus używał tatusiu. Abba znaczy tatusiu. To oznacza ciepło w relacjach. Słowo tatuś nie oznacza brak szacunku. Słowo tatuś podkreśla miłość i szacunek. Mała, sparaliżowana dziewczynka siedziała przy domowych schodach na swoim wózku inwalidzkim. Co tu robisz, córeczko? Spytał ojciec, który właśnie wracał z pracy do domu. Chcę zanieść mamie prezent, odrzekła mała, wskazując na małe zawiniątko. Dzisiaj ma urodziny. Ależ kochanie, w głosie ojca słychać było smutek. Jak chcesz zanieść prezent, skoro nie możesz nawet samej siebie zanieść, bo masz sparaliżowane nóżki? A, dziewczynka roześmiała się, to bardzo proste. Ty zaniesiesz mnie, a ja zaniosę paczkę. Każdy z nas musi wnieść przez życie jakieś ciężary, ale na szczęście zawsze możemy poprosić Ojca, aby wziął nas na ręce. Pewien człowiek wierzący miał bardzo poważny problem w życiu, ale to taki, że nawet pojawiły mu się myśli samobójcze. I modlił się. To był wierzący człowiek w Jezusa. Modlił się tygodniami i nic się nie zmieniało i miał wrażenie, że rozmawia tylko z sufitem i że Bóg go zostawił. I zaczął mówić o tym, co myślał w sercu. Boże, zostawiłeś mnie. Mam poważny problem i mogę liczyć tylko na Ciebie, a Ty mnie zostawiłeś. I śniło mu się w tej nocy, kiedy tak powiedział, że idzie wzdłuż morza i obok niego idzie Jezus. I trzyma go za rękę. I nagle, jak się odwrócił, zobaczył, że są stopy odciśnięte. Jednej osoby, jego i Jezusa. I nagle zobaczył, że jest tylko jeden ślad. I wtedy w śnie mówi, Jezu, dlaczego mnie zostawiłeś? I usłyszał głos, nie zostawiłem, niosę Cię na rękach. Tylko bardzo często, kiedy pojawiają się problemy w życiu człowieka wierzącego, my mamy własne pomysły na rozwiązanie naszego problemu. Nie chcemy poczekać na Boże rozwiązanie. Mała dziewczynka była cały dzień poza domem razem z rodziną sąsiadów. Wrócili do domu później, niż się spodziewali, prawie po północy. Pójdę pierwszy i obudzę twojego tatę, powiedział sąsiad. Obiecałem mu, że cię szczęśliwie dowiozę i nie chcę go stresować. Pójdę, powiem mu, że cię już przywiozę. A dziewczynka mówi, obudzisz go, nie będzie pan... Dziewczynka mówi, nie musi pan go budzić. Mój ojciec na pewno nie poszedł spać, czeka na mnie. I taką ma postawę wobec nas i Jezus, i Ojciec w niebie. Ojciec, w którego wierzymy w niebie, jest dobry. Ale większość Polaków o tym nie wie. Chciałem wam pokazać kilka wersetów, które pokazują o tym, jaki jest Ojciec. Bo ja mogę tak opowiadać o tym, jak dobry jest Ojciec, mogę opowiadać świadectwa ze swojego życia, jak wiele razy mi pomógł Bóg Ojciec, a ktoś powie, nie wierzę ci. Ale jeśli jesteś człowiekiem w ogóle wierzącym w Boga, to w oparciu o co wierzysz? Pamiętam rozmowę z moim wujkiem, który był moim wujkiem chrzestnym, kiedy przyjmowałem chrzest jako dziecko. Kiedy wujkowi tłumaczyłem podobne rzeczy jak wam dzisiaj, że Bóg jest dobry i że w Biblii jest tak napisane, mój wujek chodzący regularnie do kościoła mówi, Biblia to bzdury. Ja mówię, wujek, ale dlaczego tak uważasz? Biblię napisali ludzie, a ja w te rzeczy nie wierzę. Mówię, wujek, to bardzo ciekawe, bo kościół, do którego chodzisz, też się opiera o Biblię. I bez Biblii nie wiadomo, w co wierzyć, wujek. Jeśli po prostu uważasz się za osobę wierzącą, to w oparciu o co się opierasz, że jesteś wierzący? W jakiego ty Boga wierzysz? Także zobaczcie, jeśli chcemy coś myśleć o Bogu Ojcu, jaki On jest, to albo możemy sobie wymyśleć, że Bóg taki jest, albo owaki, bo w mojej rodzinie działy się takie nieszczęście, albo takie. Albo możemy otworzyć Biblię i powiedzieć, Boże, no to ja poczytam, jaki ty jesteś. Tu jest prawda o Bogu Ojcu, jaki On jest. Szokującą dla mnie rzeczą jako pastora jest to, że ludzie, którzy regularnie czytają Biblię, czasami dochodzą do takich głupot w swoich wierzeniach, że mówią, że Bóg Ojciec jest inny niż Jezus Chrystus. Że Bóg w Starym Testamencie, na początku Biblii, jest taki straszny, tylko zabija, morduje i w ogóle same kary, ale w Nowym Testamencie jakoś się zmienił, no. Taki stał się bardziej cywilizowany, taki miły, kochający. W ogóle chyba stwierdził, że on mu nerwy puszczają i wysłał Jezusa, syna swojego. A Jezus jest taki bardziej miły, kulturalny, kocha, uzdrawia i tak dalej. Tylko, że Biblia mówi, że Bóg, jeśli jest Bogiem, jest taki werset, Bóg mówi, ja się nie zmieniam, ja jestem ciągle taki sam. Bo ja nie mogę się zmieniać. Bo jeśli ktoś jest Bogiem, to znaczy, że zna przyszłość, wie wszystko. Jeśli ktoś nie jest Bogiem, ciągle się uczy na błędach. My nie jesteśmy Bogami. My, jeśli popełnimy błąd jako ludzie, to mamy wyciągnąć wnioski i więcej tak nie robić. Ale Bóg nie popełnia nigdy błędów. No bo On się nie uczy. On wie wszystko. Więc Bóg jest ciągle taki sam. I kiedy otworzymy sobie Ewangelię Jana, to pokażę wam kilka tylko wersetów. Ich jest masę mówiących o tym, jaki Bóg Ojciec jest. Nie mówię teraz dzisiaj o Jezusie, mówię o Bogu Ojcu. W ogóle o wierzeniach w Boga Ojca. Ewangelia Jana, 1:18. Jan, kiedy pisze o Jezusie Chrystusie, mówi tak. Boga nikt nigdy nie widział. Objawił Go On, jedyny zrodzony Bóg, który jest w łonie Ojca. Jan stwierdza prostą rzecz. Boga Ojca na ziemi nikt nie widział. Nikt. I ten, który widział Ojca, ten nam wyjaśnił. Dosłownie słowo objawił, to znaczy wyjaśnił, jaki Ojciec jest. Jednym z głównych celów Jezusa Chrystusa, Jego pobytu na ziemi, było ludziom wyjaśnić, jaki Ojciec jest. Dlatego Jezus wielokrotnie, kiedy rozmawiał ze swoimi uczniami, z prostytutkami, ze złodziejami, którzy, słuchajcie, ludzie za czasów Pana Jezusa dosłownnie tak samo funkcjonowali jak Polacy. Bali się Boga. Faryzeusze i kapłani straszyli cały naród żydowski Bogiem. Bóg jest straszny. Bóg jest sprawiedliwy. Musimy się Go bać, bo nas pozabija. Non-stop straszyli. Ale kiedy przyszedł Jezus, wielokrotnie do tłumów mówił tak. Nie bójcie się Ojca. Ojciec jest taki jak ja. Kocha was. Możecie przyjść śmiało do Ojca, tak jak przychodzicie do mnie. Faryzeusze i kapłani, czyli duchowni tamtych czasów, dosłownie byli czerwoni z gniewu, dlatego że ludzie, grzesznicy garnęli się do Jezusa i się Go nie bali, bo takie rzeczy opowiadał o sobie i o Ojcu, o Bogu Ojcu, że jest dobry, że was kocha. Byli wściekli, bo ludzie masowo przestali traktować ich jako autorytety. I potem dzisiaj też można rozpoznać, czy któryś pastor zna Boga, czy nie. Pastor, który wychodzi za kazalnicę i straszy Bogiem, nie mówi z Ducha Świętego. Bo Bóg chce, żebyśmy stale zachęcali. W zborze, w którym wcześniej byłem pastorem, na Lubelszczyźnie, bardzo często grzmiałem i mówiłem na temat grzechu. Że mamy być święci, skończyć z grzechem. I czym więcej mówiłem o grzechu, tym jeszcze gorzej się w zborze działo. Nie mogłem tego zrozumieć. Jak to? Kiedy nauczam o nieczystości, to ludzie powinni rezygnować z nieczystości czy z grzechu. Modliłem się i Bóg do mnie przemówił i powiedział, synu, to tak działa. Jak ktoś się wywali na rowerze, a ty podejdziesz, powiesz, ty łajzo, jak ty jeździsz? Ty się nigdy nie nauczysz jeździć na rowerze. To ktoś może powiedzieć, to nie będę jeździł na rowerze. Ale jeśli do kogoś, kto się wywrócił, podejdziesz i powiesz, też wiele razy się wywaliłem. Słuchaj, uda ci się. Spróbujmy jeszcze raz. Bóg zaczął mówić do mnie i powiedział, zachęcaj. Zachęcaj, zachęcaj, zachęcaj. Też jesteś tylko grzesznikiem. A ja jestem dobry. Jeśli jestem dobry dla ciebie, to dla innych też jestem dobry. Jeśli na naszej drodze staje człowiek, który nas zniechęca, straszy nas Bogiem i sprawia, że ci się już nie chce być chrześcijaninem, pamiętaj, to nie Duch Święty przez niego przemawia. To mówi człowiek i diabeł. Diabeł przychodzi tylko po to, żeby pognębić i zniechęcić. W trzecim, jeden z najpiękniejszych wersetów, jaki jest Bóg Ojciec, jest zapisane w Ewangelii Jana 3:16-17. Mówią tak. 3:16. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jest tu powiedziane, że Bóg Ojciec tak bardzo nas kocha, że miał jedno dziecko i dał za życie za ciebie. Miał jednego synka i powiedział, powinieneś pójść i umrzeć za nich, bo inaczej będą musieli wszyscy pójść do piekła. I jest powiedziane, że chce, żeby wszyscy byli zbawieni i żeby nikt nie zginął. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg Ojciec, który siedzi na tronie, nie jest osobą, która patrzy, kogo wysłać do piekła i za co go ukarać. Jest osobą, która myśli, jak ich wszystkich uratować. Jak zrobić, żeby większość Polaków nie poszła jednak do piekła? Jak zrobić, żeby Polska nie zginęła? Taką ma postawę Ojciec w niebie. Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby wydał na nas wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Ale w wielu różnych dziwnych objawieniach, o których czytałem, bardzo często dziwne duchy się objawiają i mówią, że ręka Jezusa już jest wyciągnięta, żeby ukarać nasz naród. Bóg ukaże nas, jak nie zrobimy tego albo tamtego. A werset 17 mówi, Bóg nie wysłał swojego Syna do Polski po to, żeby nas wszystkich do piekła ukarać, ale po to, żeby nas zbawić, uratować. W ogóle słowo w języku greckim zbawić znaczy ratować. Jezus jest ratownikiem. Bóg Ojciec jest ratownikiem. Mówiłem to kiedyś w kazaniu, że jeśli ktoś by się topił na plaży w Giżycku, a Jezus był ratownikiem i podpłynął do ciebie, to słuchajcie, Jezus nie zapyta cię, czy głosujesz na PiS, czy na PO. Czy jesteś z SLD. Jezus cię nie zapyta o poglądy polityczne. Jezus cię nie zapyta, jak wyglądało twoje życie w dzieciństwie. Jeśli człowiek zwróci się do Jezusa, do Ojca i powie, ratuj mnie, to Bóg zawsze wychodzi naprzeciw. Nie patrząc na to, jak wyglądało życie tej osoby do tej pory. Bo Bóg mówi, że zawsze, jeśli ktoś mi zaufa i zwróci się do mnie, to ja zwrócę się ku niemu. Jeszcze dwa wersety będziemy kończyć. Ewangelia Jana, 6 rozdział, werset 40. To jest wypowiedź naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jezus mówi tak. Taka bowiem jest wola mojego Ojca. Jezus mówi, mój Ojciec ma wolę i to jest Jego wola. I teraz wam powiem, jaka jest Jego wola. Aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a Jego wzbudzę w dniu ostatecznym. Mój Ojciec chce, aby każdy z was, kto naprawdę mi zaufa, Jezusowi Chrystusowi, miał życie wieczne. To jest wolą mojego Ojca. Mój Ojciec nikogo z was nie przeznaczył do tego, żeby poszedł do piekła. Mój Ojciec w ogóle nie stworzył piekła z myślą o was, tylko z myślą o Lucyferze i o upadłych aniołach. Mój Ojciec ma wolę i On chce, abyście byli wszyscy uratowani. Może jeszcze fragment z 16. Zobaczcie, jedna Ewangelia, jak dużo jest o tym, jaki jest Bóg Ojciec. A to jest tylko jedna Ewangelia Jana. 16 rozdział. Jezus w 26 i 7 wersecie mówi, jaki Ojciec jest. W tym dniu będziecie prosić w moim imieniu, a ja nie będę musiał stawiać się za wami do Ojca. W tym dniu, kiedy ktoś z was uwierzy we mnie i zaufa mi, w tym dniu, kiedy będziecie mnie o cokolwiek prosić, wy jako ludzie wierzący, regularnie czytający Biblię i modlący się, słuchajcie, ja nie będę musiał stawiać się do Ojca za wami. Sam Ojciec was kocha. 27 werset. Sam Ojciec kocha was. Ja nie muszę ciągle siedzieć obok Ojca i Go przekonywać, bo Ojciec was kocha. Dlatego, że wy mnie pokochaliście i uwierzyliście, że ja wyszedłem od Boga. Kiedy Ojciec patrzy, że kochacie mnie, On kocha was. Bo wiecie, największym grzechem w Biblii nie jest pedofilia, homoseksualizm, morderstwo. Największym grzechem, o którym Biblia mówi, jest podeptać ofiarę Jezusa Chrystusa. Odrzucić i powiedzieć, a ja się jednak dostanę do nieba inną drogą, bez Jezusa. To jest największy grzech. Dlatego Jezus mówi, jeśli Ojciec zobaczy, że mnie kochacie, to uwierzcie, Ojciec kocha was. I ostatni może werset jeszcze, gdzie jest właśnie o miłości Ojca. 14:21 mówi coś takiego. Ten, kto zna moje przykazania i wypełnia je, jest człowiekiem, który mnie kocha. A to jest straszny werset o Polakach. Jezus mówi, że ten Polak, który zna moje przykazania, większość naszego narodu w ogóle nie zna przykazań Jezusa Chrystusa, czyli Biblii nie czyta. Jezus mówi, ale jeśli jakiś Polak zna moje przykazania, teraz druga wskazówka, i wypełnia je, to nie chodzi o to, pamiętam jak chodziłem do spowiedzi, ksiądz mi zadawał za karę czytanie Biblii. Ja szedłem do domu, mówię, Biblię, ale no straszne, ale nuda. Biblia, która jest instrukcją, jak być szczęśliwym człowiekiem na ziemi, jak się dostać nieba, ja czytałem ją za karę. Zresztą Polak, który sam, z własnej woli, weźmie Biblię z półki i mówi, Boże, Ja mam dosyć takiego życia. Ja chcę wiedzieć, jaki ty jesteś. Ja chcę wiedzieć, jak ja mam żyć, żebym był szczęśliwy. Czyli czyta i wypełnia, jest człowiekiem, który mnie kocha. Jeśli odwróciłbym ten werset, każdy Polak, który nie czyta i nie wypełnia, nie kocha Jezusa. Tego z kolei, który mnie kocha, miłością otoczy mój Ojciec. I ja będę go kochał i objawię mu samego siebie. I znowu wskazówka, że jeśli Ojciec zobaczy, że czytasz, żyjesz, chcesz się Bogu podobać, to Ojciec ciebie kocha. I Ojciec bardzo często się tobą chwali. Jak czyta się Księgę Hioba, na którego spadły te wszystkie plagi, choroby, w jeden dzień wszystkie dzieci stracił, a mimo to nie zbluźnił Bogu, mimo że żona go namawiała, mówi: zbluźnij Bogu, to Bóg cię zabije i nie będziesz musiał już na to patrzeć i cierpieć. A mówi: dobre jak dostałem od Boga, to i złe mogę przejąć. Jest powiedziane, że o Hiobie, że Bóg się chwalił Hiobem. Pytał się dosłownie Lucyfera: widziałeś mojego syna Hioba? Ciągle mi ufa. Ciągle we mnie wierzy. Wie, że jestem dobry. I takich wersetów, które wam czytam o Ojcu, jest bardzo dużo w Biblii, że Bóg jest dobry, kochający i myśli o nas. Myśli o tym, jak nas uratować i wyprowadzić z problemów, a nie jak nas pognębić. Ale powszechne wierzenia Polaków to wierzenia niestety pogańskie. Większość narodu polskiego wierzy jak poganie. Wierzą w bożka Peruna, ale nie w Boga Ojca, pełnego miłości i dobroci. Bo Polacy nie znają dobrego Boga, kochającego Ojca. I smutne jest to, że niektórzy świadomie nawracają się do Jezusa, oddają Mu życie, wierzą, czytają Biblię, ale dalej wierzą po pogańsku, boją się. Bardzo często my jako ludzie świadomi wierzący boimy się Ojca. Boimy się przyjść ze swoim problemem. Boimy się Mu zaufać. Kiedy modlisz się szczerze i mówisz: Boże, objaw się w moim życiu. I cokolwiek powiesz, ja to zrobię. I słyszysz: oddaj mi to swoje hobby. Oj, jakieś zakłócenia są na linii. Tak, tak, powtórz to, powtórz. No i słyszysz: oddaj mi tą rzecz. To nie może... Nie, idź precz, diable, w imię Jezusa. Nie potrafimy Bogu bardzo często zaufać. Nie potrafimy Mu oddać pewnych spraw, bo mówimy sobie, tak jak ja zaraz po ślubie z żoną, Bóg mi położył ciężar, żeby oddać Mu nasze mieszkanie, które żona dostała w spadku, w bloku. Bóg mi dał taki ciężar i przez 2 tygodnie miałem ciągły niepokój. I słyszałem: oddaj mi to mieszkanie. Ja mówię: nie, Boże, Ty masz szalone pomysły. Zaraz mi jakiegoś tu bezdomnego sprowadzisz. Każesz mi lodówkę komuś oddać. Nie. I tak było przez 2 tygodnie. Przez 2 tygodnie się męczyłem i słyszałem ciągle w sercu: oddaj mi to mieszkanie. I mnie złamał Pan Bóg. Klęknąłem, powiedziałem: dobrze, oddaję Ci to mieszkanie. I za 3 tygodnie chłopak mieszkał u nas. Zobaczcie, my mamy swoje pomysły. My nie ufamy tak naprawdę Ojcu. Wiemy, że On ma dziwne pomysły. A my mamy już wszystko uporządkowane, prawda? Praca, wszystko. Nie chcemy, żeby Bóg zmienił nasze uporządkowane życie. Nie lubimy zmian. Dlaczego? Bo nie ufamy w to, że Bóg jest dobry. Osoby wierzące, które nie wierzą w dobrego Ojca, wyżej stawiają swoje uczucia i przemyślenia niż to, co Biblia mówi o Ojcu i Jezus Chrystus. I takie osoby wierzące muszą się nawrócić. My bardzo często myślimy, że osoby, które nie czytają Biblii i nie wierzą w to, to muszą się nawrócić. My musimy się nawrócić. My, ludzie wierzący, musimy się nawrócić i uwierzyć w dobrego Ojca. Uwierzyć w to, że bardzo często każdy problem, który jest w twoim życiu, jest tylko Bożym błogosławieństwem w przebraniu. Ale musisz Mu w tym zaufać. Kiedy zwalają się problemy do twojego życia, wstajesz, rozmawiasz z Bogiem, mówisz tak: jest ciężko. I ciekawe, jak mnie z tego wyprowadzisz. Jestem ciekaw, jak ty to rozwiążesz, bo to nie jest łatwo rozwiązać. Ale z taką ufnością, bo wiesz, w kogo wierzysz, że to jest dobry Ojciec. Amen.